With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Jego liturgia, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gorzkich żali, praktyki postne i dobrowolne umartwienia mają nam dopomóc do całkowitego nawrócenia się do Boga, czyli do zmiany naszego myślenia i postępowania przez odwrócenie się od grzechu oraz wierniejszą służbę Bogu.
Wielu z nas ma fałszywe pojęcie o grzechu. Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Corneliana Dende, który wiele nam wyjaśni.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jedna ze sztuk teatralnych norweskiego dramaturga Henryka Ibsena nosi zaciekawiający tytuł Drzewa umierają stojąc. Parę lat temu na scenach polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w sztuce tej wystąpiła słynna polska artystka Mieczysława Ćwiklińska. Posłużę się tytułem sztuki teatralnej Ibsena do dzisiejszej pogadanki, ale z pewną zmianą. Tytuł pogadanki brzmi Ludzie umierają stojąc. Pośród nas żyje dużo ludzi, którzy w oczach Boga są duchowo umarli. Na pozór nie wydają się być takimi, bo chodzą, cieszą się życiem fizycznym i psychicznym. Niektórzy są jeszcze młodzi, pełni witalnych sił, talentów. Są wysoko wykształceni, przystojni, uwielbiani w towarzystwie. Słyną jako gwiazdy filmowe, artyści, uczeni, a inni jako ludzie interesu, którym się nadzwyczajnie powodzi. Ich życie jest jednak powierzchowne, jak u człowieka klinicznie utrzymywanego przy życiu za pomocą maszyn. Istotna bowiem część ich człowieczeństwa, dusza, jest zatruta, martwa. W Piśmie Świętym często napotykamy wzmianki o śmierci duchowej. Na przykład w liście świętego Pawła do Efezjan w rozdziale 2 apostoł z zachwytem opowiada o miłości Boga i jak posłużył się nią jako swoim narzędziem, by wyrwać nas ze śmierci duchowej. Apostoł jest tak urzeczony dobrocią Boga, że nie dba o prawidła gramatyki. Rozpoczyna zdania, ale ich nie kończy. Formułuje zdania, a w połowie przechodzi już do innej myśli. Rozdział ten jest bardziej hymnem o miłości Bożej niż teologicznym objaśnieniem. Tak jak śpiewu Skowronka nie można analizować według prawideł kompozycji muzycznej, bo wyśpiewuje on całym sobą radość swego istnienia, tak święty Paweł wylewa przed nami całe swe serce. Prawidła gramatyki muszą ustąpić przed zachwytem łaską Bożą. Święty Paweł przypomina Efezjanom, że gdy jeszcze trwali w pogaństwie, dusza ich na skutek występków i grzechów była martwa. Byli bowiem posłuszni szatanowi, księciu ciemności, który ich podżegał do buntu przeciw Bogu. Oddawali się rządzom skażonej natury, zasługując sobie na gniew Boży. Rozwińmy myśl świętego Pawła. Czym jest grzech, który zadaje śmierć duszy? Grzech można określić jako zdradę miłości Boga, przekroczenie woli tego, który wie, co dla naszego rozwoju ducha, dla osiągnięcia doskonałości i szczęścia jest najlepsze. Apostoł używa jednak bardziej obrazowego określenia grzechu. Pisząc swój list po grecku, użył słowa, które po polsku znaczy tyle, co chybić celu. Człowiek jest więc jak łucznik, który mierzy do tarczy, a tarczą jest cel jego życia. Kto więc popełnia grzech, ten nie trafia do celu, jaki mu Bóg wyznaczył, dla którego go stworzył. Stąd grzech ma uniwersalną postać. Obejmuje wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Chybia celu życiowego, kto powoduje się nienawiścią, kto kłamie, kto unosi się pychą, kto pogardza innymi albo traktuje ich jako swoich niewolników. Chybia celu, kto oddaje się rozpuście, rozpija się, używa narkotyki, nadmiernie gromadzi bogactwa, skazując innych na nędzę, głód, poniewierkiem. Kto drugiemu odbiera życie fizyczne, jak morderca, albo życie duchowe, jak gorszyciel. Wielu z nas ma fałszywe pojęcie o grzechu. Godzimy się na to, że grzesznikiem jest rabuś, morderca, nożownik, pijak, gangster, oszust, cudzołożnik. Ale ponieważ społeczeństwo nas samych szanuje, nabieramy przekonania, że do nas grzech nie ma przystępu, że jesteśmy bez grzechu. Czyż nie jeden z ludzi nie przechwala się swoją rzekomą bezgrzesznością, ponieważ nikogo nie zabił, nie okradł, nie oszukał, nie zgorszył? Śmiertelnie by się obraził, gdyby go nazwać grobem pobielanym, z zewnątrz pięknym, a wewnątrz pełnym kości trupich i wszelkiego plugastwa, albo chodzącym trupem, któremu grozi piekło. Określenie grzechu, jakiego użył święty Paweł, stawia nas twarzą w twarz wobec zagadnienia. Czym w rzeczywistości jest grzech? Grzech jest sprawieniem Bogu zawodu, że nie trafiamy do celu, jaki nam wyznaczył, że nie stajemy się ludźmi, jakimi Bóg chce nas widzieć. Wobec tego każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy jestem dobrym księdzem, takim, jakim powinienem być. Czy jestem dobrym mężem, takim, jakim powinienem być. Czy tak postępuję, żeby żona czuła się naprawdę towarzyszką życia, a nie niewolnicą i zabawką seksualną. Czy ją szanuję, kocham. Czy nie obarczam jej zbyt ciężkimi pracami. Czy nie wyładowuję na niej złych humorów? Albo czy jestem dobrą żoną, taką, jaką być powinnam? Czy nie zadręczam swego męża ciągłym gderaniem i oskarżeniami? Czy interesuję się jego pracą i rozumiem jego problemy i troski? Czy jesteśmy dobrymi rodzicami, jakimi powinniśmy być? Czy wdrażamy dzieci do posłuszeństwa? Czy pomagamy im w wyrabianiu dobrego charakteru i cnót? Czy dajemy przykład religijnego życia? Czy poświęcamy im dostateczną ilość czasu na wspólne rozmowy, rozrywki, tak by się czuły kochane i szczęśliwe? Kiedy stają się starsze, czy jesteśmy im nadal bliscy? Czy nasze rozmowy z nimi nie stają się rzadsze? Czy nie stajemy się dla nich ludźmi obcymi? Czy jesteśmy dobrymi synami i córkami, jakimi być powinniśmy? Czy umiemy powiedzieć dziękuję za wyświadczone dobro? Czy umiemy dostrzec ból w oczach rodziców? I czy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tego bólu przyczyną? Czy jesteśmy sumiennymi pracownikami, jakimi powinniśmy być? Czy nie uchylamy się od swoich obowiązków? Czy nie próżniujemy podczas godzin przeznaczonych na pracę? Czy wykonujemy ją starannie? Kiedy przeanalizujemy dokładnie istotę grzechu, dojdziemy do wniosku, że grzech nie jest wyłącznie przekroczeniem litery prawa, naruszeniem jakiegoś przykazania. Grzech wiąże się z całym naszym życiem. Grzech to zaniedbanie, uchybienie, opuszczenie czegoś, co w naszym życiu jest bardzo istotne, bez czego życie staje się puste, jałowe, skrzywione, skarłowociałe, niepełne. Że nie jest ono takim, jakiego się Bóg Stwórca, Pan i Ojciec od nas spodziewa, czego od nas oczekuje. Święty Paweł używa jeszcze innego terminu na określenie grzechu. Nazywa go występkiem, czyli zejściem z drogi na manowce. Wtedy człowiek zdąża donikąd, nie do swego celu. Człowiek błądzi, gubi się, marnuje. Jest wzruszająca przypowieść o synu marnotrawnym, który porzucił dom ojcowski, odjechał w dalekie strony, żył w grzechu, trwoniąc majątek dany mu przez ojca, aż stoczył się na dno nędzy materialnej i duchowej. Chrystus używa na określenie jego życia dwóch terminów. Raz, że młody człowiek zaginął. Drugi raz, że był umarły. Czy jesteśmy zawsze w drodze do celu ostatecznego? A może kręcimy się w kółko na burzliwych falach życia, jak łódź bez kompasu, bez steru i żagla? Co uznajemy za dowód powodzenia w życiu? Dobrą posadę i kupę pieniędzy? Zdrowie? Dom i samochód? Czy też to, że miłujemy Boga i bliźnich? Że jesteśmy sprawiedliwi? Czynimy pokój i kochamy prawdę? Czy spełniamy się w życiu według wymogów grzesznego świata, czy też według wymogów Boga? Chybić celu, jaki nam Bóg wyznaczył, znaczy marnować, zaprzepaszczać, niszczyć swoje życie. Święty Paweł nazywa życie zmarnowane, zniszczone grzechem i występkami śmiercią duchową. Nie jest to śmierć, która następuje dopiero w życiu przyszłym, wiecznym, lecz śmierć, która występuje już teraz, w życiu doczesnym. Śmierć ta objawia się w utracie niewinności, w utracie ideałów i śmiertelnym osłabieniu woli. Grzech zabija niewinność. Po upadku w grzech nikt nie jest już tym, kim był przedtem. Psychologowie twierdzą, że niczego się nie zapomina. Pamięć nasza rejestruje wszystko, co dobre i złe. Pornograficzne obrazy, lubieżne doznania, kłamstwa, oszustwa, kradzieże i inne. Większość z występków kryjemy głęboko w poświadomości, bo nie lubimy się do nich przyznawać, ale one tam są zapisane, jak na taśmie magnetofonowej. Człowiek, który ma w złych rzeczach upodobanie, często przywołuje te obrazy do świadomości i nimi się syci. Z grzechami jest tak, jak z wbijaniem gwoździ do deski. Po wyrwaniu ich zawsze pozostaje po nich ślad. Pozostają dziury. W powieści de Maurera, Trilby, czytamy o młodzieńcu Billy, który w święto Bożego Narodzenia po raz pierwszy wziął udział w orgii pijackiej. Gdy po 48 godzinach wrócił do siebie, spostrzegł, że zaszła w nim okropna zmiana. Pamięć jego pokryła się mgłą, jak lustro. Obrazy z przeszłości nie odbijały się już z pierwotną jasnością, jakie przeżywał w czasie niewinnego dzieciństwa. Nie umiał cieszyć się życiem jak dawniej, ani patrzeć na życie jasnym, czystym wzrokiem dziecka. Tego daru nigdy już nie odzyskał. Doświadczenie grzechu przesłoniło mu piękno świata i życia. Nic już nie było takie, jak za czasów jego niewinności. Grzech zabija ideały. Tragiczny jest proces utraty ideałów. Z początku człowiek patrzy na zło z odrazą i wstrętem. Po pierwszym upadku czuje się nieszczęśliwy. Wydaje mu się, że wszyscy czytają winę w jego oczach. Świadom jest, że popełnił grzech. W późniejszym stadium popełnia grzech tak często, że nie czuje już żadnego wyrzutu sumienia. Każdy nowy upadek ułatwia mu następny. Grzech jest pewnego rodzaju samobójstwem. Zabija ideały, które nadają życiu wartość. Grzech zabija również wolę. Z początku człowiek poddaje się zakazanej przyjemności, bo chce przeżyć jej kuszący dreszcz. Potem dochodzi do takiego stanu, że brak mu już siły woli, by oprzeć się pokusie. Grzech pije jak wodę. Grzech staje się nałogiem, koniecznością, jakby drugą naturą. Grzech jest panem. Człowiek jego niewolnikiem. Według starego przysłowia zasiej grzech, a zbierzesz nauk. Zasiej nauk, a zbierzesz zły charakter. Zasiej zły charakter, a zbierzesz przeznaczenie. Grzech ma w sobie niszczącą siłę, zabija niewinność. Grzech może być odpuszczony, lecz zostawia skłonność do grzechu. Starożytny pisarz chrześcijański powiedział, grzech zawsze pozostawia ślad. Grzech zabija również ideały. Człowiek czyni zło, które go kiedyś napełniało zgrozą. Grzech zabija również wolę, zakuwa człowieka w niewolę grzechu. Kajdan tych człowiek już sam nie rozerwie. Ocalić go może jedynie Bóg i jego miłosierdzie. A na szczęście dla nas Bóg jest bogaty w miłosierdzie, jak mówi święty Paweł apostoł. A zatem, stojąc, nie skłaniajmy się do śmierci. Żyjmy pełnią naszego człowieczeństwa, by podobać się bardziej Bogu niż ludziom.
Co to jest grzech?
Grzech jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Grzech polega więc na nieposłuszeństwie i w unoszeniu własnej woli ponad wolę Bożą. Grzech może być ciężki, czyli śmiertelny, albo lekki, czyli powszedni. Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania. Pierwsze, ważnej rzeczy, jest to tak zwana materia wielka. Po drugie, zupełnie świadomie i po trzecie, całkowicie dobrowolnie. Grzech lekki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania po pierwsze w małej rzeczy, po drugie bez całkowitej świadomości i po trzecie bez całkowitej dobrowolności.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
W Stanach Zjednoczonych od 7 do 14 lutego trwa Światowy Tydzień Małżeństw. Od wielu lat odbywa się on pod hasłem „Wzmacniajmy nasze małżeństwa”. Dla małżonków ten tydzień jest wezwaniem do odnowy więzi między sobą i z Chrystusem, a dla społeczeństwa do podkreślenia niezastąpionej roli, jaką spełniają mężowie i żony poprzez swoją wierność, miłość, ofiarność i radość.
Wszystkie intencje nadesłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Na luty Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń, oraz ewangelizacyjną, aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby cierpiący na ciele i duszy zostali pokrzepieni miłosierną miłością Boga.
W marcu czcimy świętego Józefa i z ufnością zanosimy swe prośby do niego w nowenie odprawianej ku jego czci. Ponawiam serdecznie zaproszenie do udziału w nowenie do patrona rodzin, patrona ludzi pracujących, patrona dobrej śmierci, obecności Jezusa i Marii, opiekuna Kościoła Świętego. Niech ta nowena, którą rozpoczniemy 10 marca, przypomina wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i jego matki oraz Kościoła Powszechnego.
W środę popielcową, 10 lutego, rozpoczęliśmy Wielki Post, czyli okres przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na znak pokuty kapłan posypał nasze głowy popiołem i wypowiedział słowa: Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W środę popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na przyjęciu jednego posiłku do sytości i dwóch lekkich oraz abstynencji, czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych. Do ścisłego postu są zobowiązani katolicy od 21 roku życia do 59. Do abstynencji od pokarmów mięsnych od 14 lat do 80. Wszystkie piątki Wielkiego Postu są dniami abstynencji od pokarmów mięsnych.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy Was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w Waszych parafiach.
Zachęcamy Was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z Gorzkimi Żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 85 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.